Wdech, wydech, wdech, wydech. Niby można jechać do pracy na monocyklu, jednak zdecydowanie szybciej będziemy na miejscu zwykłym rowerem. Ze słuchawek, które mają jeden zepsuty głośniczek, wciąż płynie muzyka. Ale czy jest to komfortowe w odbiorze? Podobnie jest w przypadku procesu uczenia się. Jesteśmy w stanie zapamiętać materiał, korzystając przede wszystkim z lewej półkuli. Odpowiada ona m.in. za logiczne myślenie i analizę. Jednak o wiele bardziej efektywne i przyjemne jest zaangażowanie w naukę kreatywności, wyobraźni czy myślenia abstrakcyjnego. A to już jest domena prawej półkuli. Z pomocą przychodzą nam efektywne techniki uczenia się. Czym jest rzymski pokój, zakładki osobiste i jakie błędy popełniają początkujący, wyjaśni Weronika Niewęgłowska, psycholog i trener kursów efektywnej nauki. Ale najpierw wróćmy do wdechu i wydechu, bo przed nauką ważny jest relaks.
O tym często zapominamy, a na pewno każdy z nas doświadczył takiej sytuacji, kiedy na egzaminie w stresie nie jesteśmy w stanie sobie na przykład przypomnieć jakiejś informacji, a tuż po opuszczeniu sali za drzwiami, kiedy to napięcie spada, okazuje się, przecież to wiedziałem. Właśnie to jest taki najprostszy przykład na to, że stres często blokuje możliwości naszego mózgu. Też w stresie ciężko nam przyswoić jakiekolwiek informacje. Niestety edukacja często i dla wielu wiąże się ze stresem. Nawet mówi się o takim zjawisku jak stres edukacyjny. W związku z tym ten relaks jakby jest nieodłączną formą optymalnej nauki, czyli najpierw uspokajamy swój organizm, uspokajamy też swoje myśli, staramy się poradzić sobie jakoś z różnymi dystraktorami zewnętrznymi, wewnętrznymi, czyli też myślami, które cały czas gdzieś okupują naszą pamięć krótkotrwałą, zapętlają się i nie pozwalają nam jakby wygospodarować wolnych mocy przerobowych. Dopiero po relaksie koncentrujemy się i wchodzimy w ten stan odprężonej uwagi, stan optymalny do nauki. Można mówić o bardzo wielu technikach relaksacyjnych. Myślę, że warto tak naprawdę zacząć często od najprostszych. Ważne, żeby ten relaks wykonywać regularnie, żeby nauczyć się po prostu wchodzić w stan odprężenia. Możemy tutaj przytoczyć proste ćwiczenia oddechowe, które wiążą się na przykład z oddychaniem przeponowym. W ćwiczeniach oddechowych często zwraca się uwagę na to, że zamiast bardzo głębokich wdechów powinniśmy robić bardzo powolne wydechy. To jest taka prosta technika, którą można ćwiczyć nawet idąc, jadąc autobusem. Po prostu wdech trwa 4 sekundy, wydech 8. I to już jest proste ćwiczenie relaksacyjne. Kolejną taką techniką jest na przykład relaksacja progresywna, polegająca na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych partii mięśniowych. To też uczy nas odróżniania stanu napięcia od stanu odprężenia. Uczymy się świadomości własnego ciała. Bardzo cenna umiejętność. Potrafimy rozpoznać, kiedy jesteśmy spięci i świadomie się rozluźnić. Oprócz tego oczywiście jest cała masa różnych wizualizacji, gdzie też dopiero przy regularnym stosowaniu na przykład takiej relaksacji z wizualizacją wieczorem, powoli zaczynamy odczuwać efekty takiego relaksu.
Czy nie jest o wiele milej siąść do książek, będąc spokojnym i zrelaksowanym? W takim stanie możemy już zacząć omawiać techniki efektywnej nauki. Istnieją różne rodzaje i stopnie zaawansowania takich metod. W wyborze konkretnej techniki ogromną rolę odgrywa także materiał, który chcemy zapamiętać.
Każdą technikę da się tak naprawdę wykorzystać na wiele sposobów, ale są techniki dedykowane do konkretnych materiałów. Jeżeli uczymy się nowych słów, warto wykorzystać technikę słów zastępczych. Jeżeli uczymy się czegoś, co musi być uporządkowane w logicznym ciągu, warto wykorzystać łańcuchową metodę zapamiętywania. Jeżeli natomiast mamy po prostu wiele informacji, które nie muszą być zapamiętywane w określonej kolejności i chcemy dopiero zacząć uczyć się wykorzystywania tych technik pamięciowych, ja poleciłabym na początek zakładki osobiste. Jako zakładki rozumiemy tutaj części naszego ciała i poszczególne informacje wieszamy na częściach naszego ciała, co oznacza, że tą informację już jakby zakotwiczoną w pamięci, czyli to, jakie są po kolei te części naszego ciała, łączymy tak zwanym mentalnym klejem z nową informacją. I tworzymy w wyobraźni żywy obraz. Najlepiej omówić to na przykładzie. Ja mam dużo satysfakcji pracując tymi technikami z dziećmi, ponieważ dzieci, dopóki ich nie przekonamy, że powinny, to tak naprawdę nie odróżniają często nauki od zabawy. To jest cenna umiejętność, której warto się od nich nauczyć. I przy tych technikach pamięciowych wykorzystują całą swoją wyobraźnię i kreatywność, tworząc bardzo surrealistyczne często obrazy. Przykładowo, ostatnio zapamiętywaliśmy z grupą drugoklasistów 15 zwierząt chronionych w Polsce. Materiał nie taki prosty, zwłaszcza jak dla tej grupy wiekowej. Wykorzystaliśmy zakładki osobiste. Po kolei na naszym ciele 15 podstawowych zakładek osobistych. To są stopy, łydki, kolana, uda, brzuch, prawa ręka, lewa ręka, klatka piersiowa, szyja, broda, usta, nos, oczy, uszy, głowa, więc po kolei, zawsze w tej samej kolejności wykorzystujemy części naszego ciała. Jak zapamiętaliśmy na przykład, że na stopach mamy węża, eskulapy. Musimy to sobie wyobrazić, stworzyć ten żywy obraz. Żeby to było skuteczne, w tym obrazie musi być jakaś akcja i musi on wzbudzać nasze emocje. No z pewnością wąż, który owija się wokół naszych nóg i wydaje jakieś charakterystyczne syczenie, jest takim żywym obrazem, w którym coś się dzieje i wzbudza emocje, no bo to w końcu nie są jakieś nogi, tylko nasze nogi. I ten wąż w naszej wyobraźni faktycznie wokół nich się oplata. Jeżeli chcemy na przykład zapamiętać, że na prawej ręce mamy orła bielika, musimy sobie wyobrazić, że on jest niesamowitych rozmiarów, że jest 3 razy większy od nas na przykład, a nasze ramię ugina się pod jego ciężarem. Jednocześnie próbujemy go zrzucić, ale on na przykład macha w powietrzu skrzydłami, uderzając nas przy tym raz po raz i nie może wzbić się w to powietrze. Więc te obrazy są przerysowane, wyobrażenia są wyolbrzymione, często abstrakcyjne. I dopiero kiedy połączymy obraz z jakąś akcją, dodamy do tego emocje, możemy być pewni, że ten obraz utrwali się w naszej pamięci.
Gdy dopiero wkraczamy w świat efektywnej nauki, czyha na nas kilka pułapek. Jako początkujący mamy dużą szansę na to, że wpadniemy na którąś z nich. Jednak to nie powinien być powód, aby od razu zrezygnować z konkretnej techniki. Zwykle wystarczy zastanowić się, o czym zapomnieliśmy i wprowadzić poprawki.
W przypadku takich zakładek osobistych najczęstszą tak naprawdę pułapką jest to, że zapominamy o tym, że to musi być nasze ciało, że ten obraz musi być właśnie żywy i barwny. Też czasami mam okazję rozmawiać z rodzicami, którzy skarżą się, no dlaczego tak jest, że na zajęciach to działa, a po powrocie do domu nie. I wtedy wypytuję właśnie, a w jaki sposób zapamiętywaliście te informacje. No powtarzałam mojemu dziecku, że przecież na uszach masz panterę. No zapamiętaj, pantera na uszach. To nie wystarczy. Ona musi się na przykład zaczepić za ucho i bujać. Mamy ruch i mamy coś nierealnego. Więc to jest taka pułapka, że zapominamy o tym żywym obrazie, nie wiemy jak go stworzyć. Czasami boimy się trochę puścić wodze fantazji. Niech to będzie śmieszne, ale zapewniam, że dzięki temu będzie skuteczne. Jeżeli chodzi na przykład o łańcuchową metodę zapamiętywania, kiedy mamy jakieś ciągi informacji, które musimy zapamiętać w logicznym porządku i pojawia się pułapka, bo jakaś informacja powtarza się w różnych elementach tego ciągu. I tutaj zaczynamy się gubić, nie wiemy co zrobić. Odpowiedź też jest prosta. Te obrazy należałoby wówczas w jakiś sposób zróżnicować. Podam prosty przykład. Zapamiętujemy, no niech to będą owoce, bo na nich łatwo operować i mamy ciąg niezwiązanych ze sobą słów, na przykład ucho, cytryna, dalej pojawiają się inne owoce i później znów pojawia się ucho, cytryna. Wymyśliliśmy sobie żywy obraz, który polega na tym, że wkładamy cytrynę do ucha. Nie możemy go później wykorzystać drugi raz. Niech w pierwszym jakby skojarzeniu będzie to cytryna w skórce, która się przyczepia do płatka ucha. Niech w drugim skojarzeniu będzie to obrana cytryna, której sok wciskamy sobie do wnętrza ucha. To już są zupełnie inne obrazy, czyli maksymalnie tak naprawdę angażujemy swoją kreatywność, różnicujemy to. Nie wystarczy proste powiedzenie sobie, bo jeżeli tego nie zobaczysz i nie poczujesz, nie dodasz innych zmysłów, takich jak smak, dotyk, czasami zapach, nie zapamiętasz tego, bo to nie zrobi na tobie wrażenia. Musisz tak naprawdę przenieść te informacje, tak jakby na ten ekran swojego umysłu, dokładnie je zobaczyć i często poczuć, bo dzięki temu twój mózg zainteresuje się tym na tyle, żeby to zapamiętać. Kolejną pułapką też jest to, że czasami wykorzystujemy emocje negatywne zamiast pozytywnych, czyli chcemy stworzyć jakiś obraz i wykorzystujemy do tego jakieś nieprzyjemne doświadczenie, bo na takie akurat skojarzenie wpadliśmy. Warto tutaj wykorzystać taką wiedzę o naszym mózgu, że on zdecydowanie chętniej we wspomnieniach wraca do przyjemnych obrazów. Więc jeżeli już to będą emocje, postarajmy się w jakiś sposób, żeby one były zabawne dla nas albo przyjemne.
Ostatnim punktem nauki powinno być powtórzenie materiału. Jeżeli uczymy się przez godzinę, po raz pierwszy powinniśmy zerknąć do notatek po 10 minutach. Następnie po 24 godzinach, tygodniu, miesiącu i 6 miesiącach. Aby lepiej zrozumieć naszą pamięć, a także sam proces uczenia się, warto sięgnąć do książek. Wśród polecanej literatury znajduje się przede wszystkim pozycję Marka Szurawskiego, a także Tonego Buzana. Temat efektywnej nauki jest szeroki, ale wyjątkowo praktyczny, dlatego warto się nad nim pochylić.